Strefa komentarzy.
13 minut po godzinie 11 na zegarach na antenie Radia Gdańsk. Czas na strefę komentarzy. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko, także w imieniu Julii Baranowskiej, realizującej tę audycję. A w naszym studiu komentatorzy Karolina Misztal, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Jest Tomasz Gawiński, Tygodnik Angora.
Kłaniam się, dzień dobry.
A także Michał Stankiewicz, redaktor naczelny Biznesu Pomorza i Prestiżu Trójmiasto. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Moi drodzy, o kryptowalutach chciałbym porozmawiać z wami na wstępie, bo to jeden z wiodących tematów ostatnich dni, rozpalających emocje w polskiej polityce do granic czerwoności, można powiedzieć. Pytanie jest jedno, zasadnicze. Czy przeciętny obywatel coś w ogóle z tego rozumie? I przeciętny obywatel Tomasz Gawiński.
No nie, dokładnie. Kompletnie nic. I to jest rozgranie do czerwoności właściwie, nie wiem, chyba na zasadzie potyczki między panem premierem a panem prezydentem. Natomiast ja nawet próbowałem wczoraj coś poczytać o tym i im więcej czytałem, tym byłem bardziej głupi. Są osoby, które oczywiście w tym funkcjonują, którzy w to grają, nazwijmy w cudzysłowie, ale to myślę jest podobne jak powiedzmy są osoby, które grają na giełdzie, prawda? I później monitorują sobie, zyskują, tudzież tracą. I tu jest chyba taki mniej więcej podobny mechanizm, tylko że coś może być pod kontrolą, tutaj nie ma jakiejś kontroli. Ja jestem zdziwiony liczbą osób, które w tym uczestniczą, bo jeżeli pan premier mówił, że 600 tysięcy osób zostało oszukanych, to znaczy, ile tam musi grać. Czyli no, gdzieś każdy myśli, że na tym zarobi.
Szacuje się, że około 3 milionów Polaków może być jakieś...
zaangażowanych.
Może być zaangażowanych albo posiadać jakieś oszczędności w szeroko pojętych kryptowalutach. O co...
dwa no ten zdania, Bitcoin, który ma jakąś dziwną wartość. No, nic z tego nie rozumiem.
Dwa zdania wyjaśnienia jeszcze dla słuchaczy. Całe to zamieszanie związane było z przyjęciem przez Sejm ustawy, która tak na dobrą sprawę miała dostosować prawo polskie do prawa unijnego, do rozporządzenia. Najpierw ta ustawa została przyjęta. Później, jak wiemy, Karol Nawrocki, prezydent, zawetował tę ustawę. No i potem było to piątkowe utajnione posiedzenie Sejmu. To utajnienie dodawało jakiejś tajemniczości? Michał Stankiewicz?
Mi się wydaje, że to dopiero początek tutaj całej akcji z kryptowalutą, dlatego że tą sprawę chyba warto rozpatrywać w dwóch kategoriach. Kategorii regulacji, której potrzebujemy oczywiście, jak każde sferze, i dwa w sferze walki politycznej. To są takie światy równoległe, tak? W sferze regulacji faktycznie Polska musi jakby dopracować, wprowadzić te regulacje, nadzór nad kryptowalutami, jak wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. I tego nie zrobiliśmy jeszcze, więc nad tym to trzeba będzie zrobić. Natomiast kwestia jest dwa, to jest kwestia walki politycznej pomiędzy oczywiście obozem prezydenckim i PiS-em, tutaj Konfederacja była po jednej stronie jeszcze z nimi, a koalicją, tak? I mam wrażenie, że ta sfera polityczna tutaj w tej sprawie jest dużo bardziej istotniejsza niż rzeczywiście sama regulacja, tak? Co właśnie pokazało to utajnienie obrad Sejmu.
Rząd już zapowiada, że będzie szybkim tempem ten projekt ponownie.
No, ale prezydent
forsowo
też powiedział, że w 3 tygodnie przedstawi swój. Tylko dlaczego 3 tygodnie, a nie tydzień na przykład? No, niektórzy mówią, żeby coś wyczyścić sobie w tym wszystkim. Jest jeden wielki bałagan, a tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, moim zdaniem, większość Polaków nie ma pojęcia kompletnie, o co w tym wszystkim chodzi.
No, na pewno coś tam my muszą wiedzieć, przynajmniej te około 3 miliony naszych rodaków, które według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego w tychże kryptowalutach oszczędności mają. Karolina Misztal, ile oszczędności w kryptowalutach trzymasz na co dzień?
Nie posiadam, przyznaję. Moja wiedza też nie jest, bym powiedziała, ekspercka w tym zakresie. Ja liczę tutaj, że poza awanturką polityczną, o której przed chwilą mówiliśmy, będzie jeszcze szansa dla specjalistów, prawników, ekspertów, którzy się wykażą tutaj rozsądkiem, bo jednak 3 miliony osób, a nawet jeżeli jest to mniej, ale deklarowanych 3 miliony, to jest duża grupa społeczeństwa i te regulacje muszą wejść. One podobno muszą wejść teraz do połowy 2026, a to oznacza, że czasu jest niewiele. No mamy kolejną odsłonę walki politycznej, tylko że ona ciągle dotyczy obywatela i ciągle dotyczy spraw, które no, nam, obywatelom, mogą się czkawką odbić w codzienności, więc pytanie, po co, no, dlaczego?
Klasyka tego,
czy to
że
potrzebne?
Pan prezydent lubi wkładać kija w szprychy zawsze, przynajmniej od początku praktycznie. I to dotyczy, obywatela, dotyczy też zwierzaków, no bo przecież ta ustawa łańcuchowa, no to dla mnie to ja w ogóle tego nie rozumiem. Bo teraz nie wiemy, co to jest kojec, prawda, czy ma być większy, mniejszy. I to jest chyba takie właśnie na złość sobie robienie. Nie, bo nie. Niebo nie. I to ja już odnoszę wrażenie, że to trochę i z jednej, i z drugiej strony tak zaczyna być. Oczywiście to ku niczemu dobremu nie prowadzi, bo kto dostaje po głowie? Polacy.
Obywatel.
Pamiętajmy, że polityka to jest celem polityki jest zdobywanie władzy, a nie robienie nam dobrze obywatelom. Tak?
No właśnie. Zresztą
mamy tutaj konfrontację kolejną. I ja się obawiam, oczywiście ja uważam, że regulacje muszą być w kwestii kryptowalut, jak każdej dziedziny naszego życia, prawda? Natomiast tutaj boję się, że intencją polityków jednej do strony nie jest właśnie dobro obywateli, prawda? Tylko powiedzmy konfrontacja i wygrane punkty w walce politycznej. Teraz mamy kulisy, tej sprawy są takie, że mamy podział sceny politycznej na koalicję, oczywiście Konfederację i PiS, obóz prezydencki. I nagle pojawia się utajnienie obrad. W tym momencie trwa też dyskusja o służbie zdrowia, która upada, prawda? Wiem, jak polityka wygląda. Polityka to jest teatr, prawda? Czyli coś się przykrywa czymś oczywiście. Jakiś problem nie rozwiązujemy, pokazujemy inny problem.
Dyskusja o służbie zdrowia, przepraszam, tak. Czyli jeszcze dwa szczyty zdrowotne, które mieliśmy w zeszłym tygodniu.
One zniknęły zupełnie, kompletnie w przestrzeni medialnej, publicznej, te szczyty zdrowotne. Natomiast kryptowaluty dzisiaj są dopiero początek. Uważam, że ta sprawa będzie bardzo mocno dalej oczywiście grzana. Ona musi regulowana być, ale pytanie, czy nie będzie grzana w stosunku o wiele bardziej niż na to zasługuje, tak? I teraz mamy też drugi podział bardzo widoczny, bo tutaj w tle są pewne kulisy polityczne, czyli mamy taką sytuację, że nagle nagromadziło się po jednej stronie politycznej, mówię tutaj o PiS-ie, Konfederacji oczywiście, liczne związki, bo tutaj wszystkie te media podają teraz, tak? Finansowanie pewnych działań, finansowanie pewnych firm, finansowanie pewnych oczywiście podmiotów medialnych, a dalej. I one są skupione wokół jednej strony. I mam też wrażenie, że to jest ten właściwy właśnie podtekst całej sprawy, tak? Że tutaj koalicja zobaczyła być może słaby punkt po drugiej stronie politycznej, tak? I teraz w tym kierunku będzie uderzać. I teraz są ryzyka tej sprawy, dlatego że kryptowaluty oczywiście być może w każdej przestrzeni są ludzie, którzy postępują nieuczciwie. Tu też są takie osoby, prawda?
Znaczy, tam jest większe pole do tej nieuczciwości.
Ale są też osoby, które postępują uczciwie, tak? I teraz pytanie jest takie, czy nie przy okazji nie wyleję dziecka z kąpielą, tak? Pytanie, czy koalicja, forsując tą projekt ustawy, a tutaj przy Nawrocki powiedział, że tam były nadregulacje dalej, czy nie wyleje dziecka z kąpielą, to prawda? Po to, żeby dorwać swoich oponentów politycznych, prawda? I zamknąć im finansowanie. Więc tutaj w tle jest prawdziwa rozgrywka. Nie na górze, tylko w tle.
Tylko
jak zawsze.
Śmieszny jest ten jakby krótko sojusz pana Kaczyńskiego, który nie ma o niczym pojęcia, jeżeli chodzi o kryptowaluty.
No Jarosław Kaczyński
z panem Mentzenem, który uważam jest akurat w tych sprawach biegły.
Biegły, bo ma dość duże oszczędności, o których sam mówi. Jarosław Kaczyński z kolei mówił, że jego zdaniem kryptowaluty powinny być po prostu zakazane. Ale właśnie, rodzi się takie ludzkie pytanie dotyczące, bo walka polityczna, o której mówił Michał, to jest oczywiście jeden aspekt tej sprawy. Drugi aspekt to jest też właśnie to, komu tak naprawdę powinno służyć państwo. I tu się rodzi pytanie, kto bardziej korzysta na tym braku regulacji w tej sferze. Czy jednak ten, powiedzmy, no już mówię hasłowo bardzo, czarny rynek, podejrzany, robiący różne niecne interesy, czy zwykły obywatel i kogo regulacje powinny chronić? No, pytanie się wydaje retoryczne, a odpowiedź oczywista, ale jak się w piątek przekonaliśmy...
Nie jest.
Karolino?
Nie jest taka oczywista. To znaczy w tematach, w których społeczeństwo, inaczej, w tematach technologicznych, czy w tematach kryptowalut, tak, AI i tak dalej, czy tematach dotyczących bezpieczeństwa, kiedy niewiele o czymś wiadomo, tym łatwiej o manipulację. No i teraz tutaj ta wojenka, nawet jeżeli argumentacja, która padła przed chwilą, jest właściwa, to, no to sprzyja tylko i wyłącznie jakiemuś procederowi...
Szarej strefy.
No szarej strefy, tak. I teraz no pytanie, no powinien być... Dla mnie to nie jest spór o kryptowalutę, tylko to jest kolejna odsłona jakiegoś serialu, którego jesteśmy ciągle uczestnikami, tak? I to się trochę dla mnie staje się już nudne, bo ile będziemy to razy przerabiać? Władza powinna być transparentna. Przepisy powinny być transparentne. Wiadomo, że musimy jakieś regulacje posiadać, tak? Jako państwo. Dostosować się do pewnych procedur. Ale dlaczego ciągle musimy się szarpać i ciągle być świadkami? No dlaczego? Dlatego, że no, pytanie też jest oczywiste, bo w takim układzie w tej chwili żyjemy, tak?
Ale tu myślę, że jest kwestia jednak, że ten polityczny kawałek tego działania, on ma swoje też uzasadnienie, bo właściwie nie wyjaśniono ludziom merytorycznie do końca. Ja czytając wczoraj trochę o tym, zrozumiałem aspekt tego, że to jest poza kontrolą państwa. Bo banki, całe przepływy, to mamy pośredników, prawda? I ktoś to kontroluje. Teraz też już będą nam kontrolować, ile na karcie wydaliśmy, ile możemy przelać pieniędzy. Wszystko jest pod kontrolą. Są ludzie, którzy tego nie chcą po prostu i tam się czują w tym sensie bezpieczniej, chociaż z drugiej strony mogą stracić 3 razy tyle, bo tam jest moim zdaniem mimo wszystko więcej kanciarzy niż ludzi uczciwych. Ale jeżeli nawet uczciwy człowiek jest bardziej pazerny, nazwijmy to tak, i chce mieć lepiej, więcej i tak dalej, podejmuje ryzyko na własną prośbę. Tylko teraz musimy się dostosować do tych unijnych rzeczy. I jak to z drugiej strony wejdzie wszystko, no to będziemy mieli znowu czapę państwa nad tym. Ja nie wiem, czy sam rynek kryptowalut wtedy na tym nie straci, bo ludzie już nie będą mieli takiej wolnej Amerykanki. Tylko że przede wszystkim dla większości to jest czarna magia i ja myślę, że w ogóle idąc tą ustawą, nawet te media centralne, że nikt ludziom nie mówił po prostu, o co w tym chodzi tak naprawdę. Żeby to było merytoryczne, a nie polityczne, bo to się stało polityczne i teraz oczywiście mamy znowu nawalankę prawa, lewa i tak będzie trwało.
I Michałowi Stankiewiczowi głos chcę oddać, ale przy okazji o taką rzecz zapytać, no bo skoro padają nam te określenia teatr, spektakl, serial, to jak to oceni widownia? Jak to się przełoży na sympatię widowni? Czyli na sympatię polityczne Polaków.
Mam wrażenie, że tutaj zgadzam się, że widownia będzie patrzyła pod kątem emocjonalnym, a nie pod kątem merytorycznym, bo temat jest bardzo trudny. I tutaj padło pytanie z swojej strony, kto na tym zyska, że brak regulacji teraz, a kto na tym straci oczywiście.
Politycznie.
Prawda? Tutaj ta rozstrzygnięta, to jest nierozstrzygnięte. Dopiero na początek mamy tutaj długie potyczki w tej sprawie, czy to wygra PiS, czy to obóz prezydencki, czy wygra koalicja, tego nie wiemy. Natomiast regulacje są oczywiście nam potrzebne, prawda?
I tyle.
I tyle, tak.
A jeszcze wracając do tego utajnienia, no bo skoro mówimy o emocjach, tam się pojawiają te wątki dotyczące
Rosji.
Dotyczące także. Rosji, finansowania
działań
dywersyjnych. I to jest teatr właśnie.
No i to sprzyja teorium spiskowym późniejszym.
Ja się generalnie nie zgadzam, bo uważam, że przestrzeń publiczna dzisiaj wśród polityków za często używają oni Rosji do okładania się kijami oczywiście. I w tym przypadku też niepotrzebnie tutaj puszczają. Ja zwykle pojawia się czynnik rosyjski w tym.
Bo to jest wygodne narzędzie. To jest wygodne narzędzie. Właśnie, żeby te strony
tak, ale z drugiej strony mamy świadomość, że jest prowadzona działalność dywersyjna. I tam na przykład, tak jak teraz, przykładowo, w Kosakowie od 3 tygodni nie ma wody. Ludzie nie mają wody tak naprawdę, normalnej wody. I tam nie, dopiero ostatnio ktoś się zainteresował, że to może być robota dywersyjna. A przecież tam i wybuch, proszę państwa. Tam są duże zbiorniki paliw. Tam jest lotnisko w Kosakowie. I raptem jakaś tam bakteria, której się nie da wypłukać. W Gdyni było to samo. Przecież ci ludzie nie żyją w kosmosie, jeżeli nawet sieją dywersja. I mają rozeznanie świetnie, gdzie są dobre nastroje, gdzie złe, gdzie podpuścić i tak dalej. I tutaj to jest pole do działania dla służb przede wszystkim. I to dotyczy konkretnych ludzi. Natomiast no, to utajnienie... Dla mnie to też była czarna magia, no bo tam się mówiło właśnie o tej działalności dywersyjnej, o rzeczach, których my nie wiemy, bo nikt właściwie no, nie puścił farby, mówiąc potocznie.
Ale rodzi się pytanie, czy takie rzeczy, skoro są tak fundamentalne dla bezpieczeństwa państwa, nie powinny być kawa na ławę wykładane.
Dokładnie.
Po prostu.
Do ludzi, no bo przecież to jest dla nas, podobno dla nas.
Ale mówimy o spektaklu. Ja tylko jeszcze dodam, że zapoznałem się też z opinią, czyli stanowiskiem wymienianej firmy, która padała nie wprost w nazwy podczas wydania Sejmu, ale domyślnie chodziło o to konkretnie, tą jedną giełdę kryptowalut. I tam czytałem ze zdziwieniem, że akurat ta dana firma, jej zależało na tym, żeby tą regulację wprowadzić, ponieważ ona wszystkie by te sprawy, według tej firmy oczywiście, wszystkie wymogi, jakie prowadza ta ustawa, ona już u siebie w życie wprowadziła, prawda? Też ma wszystkie bezpieczeństwa oczywiście, także wspomina o Rosji, więc ta sprawa naprawdę jest skomplikowana. Myślę, że dopiero kolejne tygodnie pokażą nam, o co w niej dokładnie
chodzi. To czy powiedziała koleżanka, że to jest po prostu dobry serial, no?
Ja to tak widzę.
Pytanie, czy tak naprawdę chcemy kolejnego sezonu? No, to jest osobne.
Mamy sezon 2025 i tutaj już i prezydent, i premier pokazali,
ktoś się
że...
pyta, czy my chcemy serialu.
Że potrafią ze sobą godnie. Ja myślę, że to niestety będzie trwać. Będziemy świadkami kolejnego. Póki nie wydarzy się coś, miejmy nadzieję, nie, co spowoduje, że panowie obaj się troszeczkę pamiętają też.
No ale ja myślę, że to się ekipy. Już gdzieś dzieje, bo my przez ten wkładanie kija w szprychy po obu stronach, to później zastanawiamy się, dlaczego na przykład dzisiaj w szczycie, gdzie przywódcy czterech
nie
państw...
Ma nas
nie ma
Polski.
No nie ma. Jeżeli my się sami bierzemy za, przepraszam, już za mordy dosłownie i ciągle gdzieś boksujemy, no to my jesteśmy niewiarygodni.
To znaczy, odbije nam się to czkawką na arenie europejskiej, światowej.
I wszyscy mówią, że działają w interesie Polski, a de facto tę Polskę rujnują, no.
Taka smutna no puenta tego otwierającego wątku naszej audycji. Dla uważnych słuchaczy informacja, było słychać mewy w tle, to mewy z Gdańska Wrzeszcza. Przymknęliśmy okno w studiu, więc nie powinno być ich więcej słychać. Zrobimy krótką przerwę reklamową i muzyczną i wrócimy do strefy komentarzy.
Strefa komentarzy.
Po przerwie wracamy do strefy komentarzy razem z Tomaszem Gawińskim, Michałem Stankiewiczem i Karoliną Misztal. O mewach dużo rozmawialiśmy tutaj w trakcie przerwy. Będzie trzeba osobną audycję w tym temacie przygotować, ale teraz nie o mewach, a o mediach społecznościowych chciałbym, żebyśmy pomówili. Zostawiając już temat kryptowalut, który będzie nam na pewno jak bumerang wracał przez najbliższe tygodnie, to chcę, żebyśmy pomówili o... No, coraz większej roli mediów społecznościowych w polskiej polityce. Okazuje się, że wystarczy czasem wysłać jedną wiadomość, żeby umówić się z premierem na rozmowę. Okazuje się, że premier może napisać czasami jednego tweeta dotyczącego relacji polsko-amerykańskich, który wiralowo obejdzie cały świat i będzie najczęściej cytowanym tweetem w danym tygodniu, ale okazuje się też, że można pójść do jako polityk do programu, który jest w mediach społecznościowych relacjonowanych i można tam na przykład rozmawiać o ułaskawieniu. Tu oczywiście piję do historii, która wydarzyła się w kanale Zero. Człowiek znany pod pseudonimem Staruch w świecie kibicowskim zadzwonił do programu.
Lider kibiców Legii.
Lider kibiców Legii Warszawa. Jak się okazało, ja się tego dowiedziałem z programu. Nie znam się na... Nie interesują mnie sprawy kibicowskie na co dzień, ale objęty aktualnie dwuletnim zakazem stadionowym. I o ułaskawienie poprosił gościa tegoż programu, prezydenta Karola Nawrockiego na wizji.
O prezent mikołajkowy poprosił.
O prezent mikołajkowy. Tak. Tomaszu Gawiński, w jakich czasach my
żyjemy? To już chyba mnie prześcignęło. Ja już tego nie ogarniam. Powiedzmy, ja rozumiem, że dzisiaj forma komunikowania się polityków też i ważnych spraw jest przez internet i to są różne formy. I to jest szybkie, prawda? Bo to nie trzeba zwoływać konferencji prasowych. Nic, po prostu idą newsy. I najlepszy dowód jest chociażby z tym, co pan premier Tusk napisał o tym, że powinniśmy być zjednoczeni jako Europa do Amerykanów i to bodaj miało 28 milionów, tam nie wiem, do zasięgi już ma chyba pewnie większe, więc to świadczy o tym, jaka jest szybkość docierania tych informacji.
Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a tak. Nie problemem, mamy wspólnych wrogów, przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat, musimy się tego trzymać, bo to jedyna rozsądna strategia dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, chyba, że coś się zmieniło. To dokładnie napisał Donald Tusk i rzeczywiście...
W sensie dotarcia, znakomity.
No czy jak to, inaczej wbić szpileczkę?
Tylko co z tego wynika, też niewiele wiemy.
Tylko to już chodzi, że to nie dotarło w Polsce, tylko to dotarło
do całego świata i to jest wielka zaleta. Natomiast no, program u pana Stanowskiego, kiedy pan prezydent gości, siedzi na tym fotelu trochę mało po prezydencku, po pierwsze. Zachowuje się chyba bardziej jak publicysta, a nie prezydent Rzeczpospolitej. I rozmawia z facetem, który no, nigdy specjalnie się grzecznie nie zachowywał na stadionie. I ma zakaz, bo mu policja to władowała i on się skarży i prosi o ułaskawienie, a pan prezydent mówi, że no, on nie wyklucza w ogóle, że to trzeba zweryfikować, że on o tym słyszał.
Nie, no powiedział, że Karol Nawrocki powiedział, że ułaskawieniami będzie zajmował się
po nowym roku,
po nowym roku i musiałby się sprawie przyjrzeć po prostu, no, bo i nie zna.
No, tak no i przecież to jest troszeczkę po koleżeńsku chyba go pan Staruch prosił, no bo pan prezydent przed laty w końcu też był aktywnym kibicem. Żeby nie powiedzieć mocniej. Więc w tym momencie, no, może ja... Okej, rozumieją się. Ja rozumiem też zachowania kibiców, no ale to już dla mnie jest bezczelność, kiedy facet dzwoni w ten sposób do naprawdę programu, który ma dużo odsłon.
Dużą oglądalność,
tak, dużą oglądalność. I u pana, który no, w kampanii wyborczej, prawda, też miał, myślę, swoje zadanie. I po koleżeńsku pan prezydent sobie do niego ma prawo pójść, oczywiście. Tylko, że mam, odniosłem wrażenie też, ja wiem, elektorat pana prezydenta Nawrockiego to lubi. On jest tam na kompletnym luziku przecież, takim właśnie publicystycznym. Tylko czy to jest godne w ogóle urzędu, który sprawuje i w ogóle poruszanie takiego tematu, bo ja bym w ogóle ten temat zbył. A przecież Starowski go pociągnął sam. Więc ja wiem, że to jest ta oglądalność, to ściąganie, tylko na miły Bóg, czy są jeszcze jakieś granice. I te media będą, to będzie szło wszystko w tym kierunku. Tak będzie się świat rozwijał. Tylko ja nie wiem, czy to jest akurat takie dobre. No.
Michał Stankiewicz może.
Ja tutaj zacznę od kwestii tej kibicowskiej, bo to media społecznościowe, to temat jest zupełnie już oddzielny. Ja, czyli dla mnie ta sytuacja, przyznam, nie zaskoczyła, nie zdziwiła i nie oburzyła. Być może tego, że do tego już przyzwyczaiłem się już od wielu lat, że jakby kibice mają bardzo dobre umocowanie i te sprawy we wszystkich opcjach politycznych. Niezależnie od każdej strony oczywiście. Wiesz, mamy dwóch głównych kibiców w Polsce, to jest Lech i Gdańsk, czyli premier, prezydent.
A dwa różne obozy polityczne.
Dwa różne obozy oczywiście.
Kompletnie.
I ja tylko mówię o tym, że kiedyś się dziwiłem temu. Ja powiem wam propos kibice, że w 2006 roku zrobiłem taki duży materiał akurat wtedy Rzeczpospolitej. To była czołówka, zająłem się kibicami. I siedziałem przez kilka miesięcy, to było od komendy głównej policji, robiliśmy ten materiał, statystykę, ile polska policja wydaje dodatkowych pieniędzy na obsługę, ochronę i zarządzanie kibicami. Chodzi o wszystkie te mecze, prawda, ochronę pociągów, skonwajanie pociągów,
ustawki,
autobusów,
i tak dalej.
Ustawki,
tak.
Stadiony, to wszystko. Ja tam przekopałem te 13 lat i to był rok 2013, w który wyszło mi za 13 lat, wyszło nam wynik 330 milionów złotych. Wtedy, prawda, za samą obsługę meczów piłkarskich ekstraklasy. Bo to były dane zbierane rok po roku, oczywiście bardzo żmudna praca. I potem byłem z tym u polityków różnych opcji, między innymi Platformy ówczesnej. Nawet temat trafił do Sejmowej Komisji Spraw Sportu, żeby skutować, żeby Ekstraklasa wzięła na siebie część pokrywania kosztów obsługi
kosztów,
kibiców,
tak,
oczywiście.
Tak, pamiętam tę sprawę.
I niestety, ale wszyscy posłowie, Platformy, wtedy rozmawiałem z nimi oczywiście, to wszyscy mówili, tak, sprawa bardzo ważna, odbyło się jedno posiedzenie komisji, drugie. I sprawa stała rozmyta w porozumieniu wspólnie, wszystkie osoby polityczne. Trzeba trochę pogadać, porobili trochę hałasu, przyjęli się, nic się kompletnie nie zmieniło. Wtedy uznałem, że jest to wspólne porozumienie wszystkich opcji politycznych. To samo widzimy na stadionach. No, jakby
sport
są,
podobny łączy.
Widzimy, co się dzieje na stadionach, jakie są hasła, to wszystko się dzieje. To jest wszystko według mnie, czy nikt się tym nie przejmuje. Tak? Z tym dla mnie kolejna rozmowa w studiu kibica z prezydentem, no to mamy od kilkudziesięciu lat już. No. To nic nowego.
A mnie jednak bulwersuje, mimo wszystko.
Karolina Misztal, zaskoczona tym faktem, czy już...
Jakoś przywykłam już powoli, niestety, ale co do łaskawienia nie mam wątpliwości, że ono nastąpi i mogę się założyć o cokolwiek, że będzie. Jak kolega kibic prosi kolegę prezydenta, to wiadomo, że ten uśmiech wiele powiedział, tak. Na wizji. Co do spraw influencerskich, bym powiedziała, no...
No właśnie, politycy się nam zmieniają w influencerów.
Zmieniają nam się, ale ja nie wiem, ja nie jestem już takiej młodej daty i też trudno mi czasem nadążyć za tymi trendami, ale z drugiej strony to jest taki moment, kiedy powinniśmy chyba rozdzielić urząd i politykę jakby do informacji, docierania do i kanałów, którymi docieramy do ludzi, do społeczeństwa. Tusk chyba stał się premier Tusk się stał influencerem, zanim zdążyliśmy to zauważyć, tak mi się zdaje.
Dostosował się do trendów.
Dostosował się do trendów, tak. A prezydent próbuje, mam wrażenie, za tym troszeczkę dogonić, tylko zapominają obaj panowie często o wadze swojego urzędu. To znaczy, o ile nie przeszkadza mi już ich wymiana, kiedyś tutaj w studio rozmawialiśmy o wymianie prezydent-premier i mam wrażenie, że mam trochę takie déjà vu teraz, bo ta ich wymiana, jeżeli póki ona jest na zasadzie pogadamy sobie o, nie wiem, o sprawach zwykłych, to jest okej i wbijemy sobie szpileczkę. Natomiast jeżeli dotyczą spraw najważniejszych dla kraju, to niestety to jest szkodliwe i ta wymiana ich przypomina takie, wiecie, w starym stylu SMS-y pary, która już nie jest razem, ale musi ze sobą jeszcze mieszkać, nie? One są takie złośliwe, takie przytyki i tak dalej. I to mnie drażni. Ale jesteśmy w innym świecie i viral premiera Tuska pokazuje, że no... napisał coś, co cały świat usłyszał. I może to jest droga, żeby tym iść. Ja nie mam nic przeciwko. Natomiast wystąpienie prezydenta w Kanale Zero kuje mnie, bo mam wrażenie znowu, że prezydent Nawrocki pozazdrościł takiego showmeństwa Szymonowi Hołowni, marszałkowi, który no... I teraz idzie tą ścieżką i ten uśmiech i to chce być taki na luzie, a my potrzebujemy dzisiaj kogoś, kto godnie będzie nas bardzo reprezentował i nie będzie dawał jakiejkolwiek szansy na to, żeby gdzieś tam lekceważyć. No nie wiem, jak to nawet nazwać. Nie chcę tego nazywać mocno.
Z przerażeniem zobaczyłem kiedyś przez moment też zupełnie na tym nowym kanale, który zorganizował między innymi Michał Adamczyk. Jest rozmowa z panem Obajckiem. Jak sobie kolesiosko, Michale, po imionku. W ogóle no, to ma oglądalność oczywiście i to do ludzi dociera. No to jest forma przekazu dzisiaj. Mam najlepszy dowód. Gazety papierowe idą cały czas w dół. Papier już nie jest modny.
Ja myślę, oglądalność telewizji też nie jest już taka jak kiedyś.
Młodzież dzisiaj niestety nie ma telewizorów, bo nie potrzebują. Przy czym spójrzmy na wybory chociażby. Na czym Konfederacja wygrywała i wygrywa? Na doskonałej polityce właśnie w mediach społecznościowych. Powtórzę tutaj, pan mecen jest mistrzem tych rzeczach. Oni są pod tym względem genialni. I oni docierają do tego młodego pokolenia, które myśmy chociażby przy wyborach prezydenckich zobaczyliśmy, kto na kogo głosował. I to jest obraz. I możemy się z tym nie zgadzać, ale technologia tak szybko idzie do przodu i ten, który się szybciej dostosowuje, moim zdaniem wygrywa. No.
Odbijając to wszystko, co dzieje się u góry, do naszej lokalnej tutaj polityki samorządowej, bo też widzimy, jak rosną nakłady w miastach, jak rosną wydatki na te media społecznościowe. Michale, wyście taki raport opracowywali.
Tak, teraz dotyczący... ukaże się na naszych łamach taki krótki raport. Ja tylko powiem technologię. Absolutnie, technologia do przodu idzie. I nie ma problemu z tym, że politycy pojawiają się na social mediach, czy mają swoje konta, czy występują na YouTubie. No,
absolutnie, to przodu, pytanie, jak to robią.
Właśnie, pytanie, jak to robią, tak? Tak? Jeśli chodzi o te same tweety, czy danie haseł, taka się polityka światowa, że daje się informacje. Natomiast chodzi coś innego. Jak to robią, czyli jak dużo czasu poświęcają na social media, co na nich umieszczają oczywiście, jaką one pełnią rolę w codziennym życiu oczywiście i skąd, i czym je, czy kto je finansuje, skąd biorą się środki, prawda?
I jaka jest jakość tego jeszcze?
Dokładnie. W przypadku tutaj naszych, bo my jak robiliśmy do analizy kont profili samorządowców tutaj z Trójmiasta, czyli trzy prezydentki, marszałek i wojewoda, tutaj zachęcam do analizy, bo to było taka dokładna coś, czyli liczba obserwujących, interakcje, prawda, zachowanie, a czas poświęcony na
jaka
na
jest
pracę.
Konkluzja taka ogólna?
Oczywiście wiadomo, tutaj liderką jest Sandra Dulkiewicz, jeśli chodzi o zasięgi, jest ona druga w kraju w ogóle, jeśli chodzi o samorządowców.
Ale tam też
miast,
pracuje nad tym sztab,
oczywiście
który
sztab,
wie, gdzie coś będzie i on wysyła. I nagrywają. Tak, i to robią w ten
pracuje
sposób.
Pracuje sztab, czyli jakby też sztab to wpięte. Tak. Oczywiście także jest Gdańsk.pl, prawda, czyli cały ten medium, prawda,
mechanizm medialny.
Ale będąc obiektywnym, to wszystko jest też za pieniądze podatnika. I to,
tak. No właśnie.
Natomiast, o to chodzi, no nie ukrywajmy.
I w tej sprawie mieliśmy też dużo pytań, czy dalej pytań mamy niezwiązanych, dlatego że pamiętajmy, że ta sprawa jest prawnie niedoregulowana, tak? Politycy korzystają na tym, że tam jest bardzo dużo jakby takich jakby punktów słabych, tak? Czyli pytanie pierwsze, na przykład ktoś ma profil jest prywatny, prawda? Ktoś ustępuje danego urzędu, profil przejmuje, ten profil przychodzi wraz z nim, prawda? Nie wiem, prezydent Jacek Karnowski był prezydentem Sopotu, jest teraz posłem, profil powędrował za nim, prawda? Wiceministrem, tak? Jakby. I teraz, a profile są finansowane w trakcie, kiedy oni są pełnią urząd, są finansowane z pieniędzy urzędowych, prawda? Czyli dokładnie. Buduje się kapitał, prawda? Buduje zasięgi się, bo to jest wartość się materialna, się profil. Absolutnie. I potem te profile wychodzą, czy dalej są ich oczywiście, natomiast są zbudowane za pieniądze publiczne. Tutaj nie ma dokładnych regulacji, jakby w tej sprawie, więc na tym politycy kosztają. Dwa, to jest kwestia istniejących profili, które dalej są częściowo prywatne. Jak pani Sandra Kosiorek ma profil gdyński, bo to jest profil prezydentki Gdyni, jest profilem w zasobach miasta Gdyni. To jedyny przypadek. Gdzie indziej to są profile, które są profilami, adminy są prywatne.
Czy w ogóle ma, bo chyba prezydent Szczurek w ogóle nie miał chyba.
Nie, to było Kocham Gdyni akurat miał profil, tak. I teraz pytanie właśnie, co z tym finansowaniem, tak? Są to bardzo niejasne rzeczy, dokładnie nie można tego sprawdzić w tych BIP-ach, prawda? Więc tu mamy jeszcze dużo, tutaj mamy też dużą kwestię do regulacji, prawda?
Potem się okazuje, że w różnych wydatkach marketingowych poukrywane są te wydatki w budżetach, prawda?
Są poukrywane wydatki na promocję w różnych działach. To nie jest tak, że mamy jeden dział typu turystyka, informacja, promocja. Nie. Wydatki na promocję ukrywane są częściej są w tych samorządach w różnych dziedzinach. Przy okazji, nie wiem, gospodarka, nieruchomościami tutaj. W każdym tych działów jest jakiś fragment gdzieś dotyczy promocji, szeroko pojętej promocji.
To przynajmniej dwa tematy dzisiaj mamy, które wymagają regulacji, tak? Kryptowaluty i media
społecznościowe. Natomiast jedna ciekawostka, myśmy się tutaj przy okazji tego, pisząc ten raport, dowiedzieliśmy się jednej rzeczy, że przy okazji jest taki kongres samorządowy, lokal, SOMI, który rozumie Związek Miast Polskich, którego należy między innymi Gdańsk czy Sopot. I ten kongres to jest sam konkurs Złoty Lajk, gdzie przyznawane są złote lajki dla najbardziej aktywnych, zaangażowanych i najlepszych samorządowców. Tam są kategorie, prezydent miasta metropolii, miasta mniejszego, marszałek województwa dalej. No i są też oddzielnie właśnie dla osób, są oddzielnie dla samych miast za prowadzenie profili. I w tym roku była tam mała awanturka, bo radny z Dyni dostał złotego lajka.
Jakub Ubych.
Ubych, tak, dostał lajka złotego w kategorii radnych, prawda? I tam gdzieś tam pojawia się dyskusja na profili. Ale także złotego lajka w tym roku dostała Aleksandra Dulkiewicz. I akurat nie widziałem informacji żadnej, żeby chwaliło się miasto Gdańsk, albo pani prezydent tym lajkiem. Sprawdziliśmy 4 edycje konkursu i do tej pory pani prezydent Gdańska zdobyła 3 lajki. Jest liderką w kraju. Dwa lajki ma prezydent Warszawy, chyba.
Ale po jednym to nie jest przyznawanie sobie trochę samym i sobie nagrody. Tam jest
towarzystwo wzajemnej adoracji.
Ale tego są jury profesjonalne, są kategorie i kryteria różne. Czyli tam generalnie trzeba być zaangażowanym, całkowicie oddanym w tą pracę influencerską, żeby tego lajka otrzymać.
3 razy prezydent Gdańska?
Na 4 edycje.
No tak, 3 razy.
Ja nie słyszałem o tej nagrodzie.
Natomiast, bo miasto nie chwaliło się, natomiast miasto Gdańsk samo jako profil, żadnego lajka nie otrzymało, a Gdynia chyba ma 2, jako miasto. Oddzielamy to.
Jako prezydent, tak. Tylko jako miasto.
Jako miasto, tak jakby. Polecam, bo są ciekawa lektura, te złote lajki.
No więc dowiadujemy się.
Dużo rzeczy można się dowiedzieć. Rodzi się pytanie, dlaczego miasto się nie chwaliło, skoro chwali się różnymi tego typu osiągnięciami, czy tego typu nagrodami. Zostawmy już to, bo czas nam ucieka nieubłaganie. Audycja już nam się prawie kończy, a jeszcze chcę o jednej rzeczy co najmniej z wami pomówić. Jedni powiedzą, że to najbardziej pozytywna akcja charytatywna związana z 6 grudnia. Mówię o Mikołajach na motocyklach, którzy wczoraj po raz 23 przejechali przez Trójmiasto. Zaczęło się od pasji kilku osób na początku tego wieku, które pojawiały się tylko w Gdyni. Teraz już Mikołaje jeżdżą przez całe Trójmiasto. Wczoraj przejazd z...
I coraz więcej tych Mikołajów jedzie.
I coraz więcej, chociaż chyba nie zawsze jest tak, że każda kolejna edycja przyciąga większą liczbę uczestników. No ale właśnie, jesteście w tej grupie, która patrzy na to wyłącznie... Karolina już się uśmiecha i mówi, że tak.
Tak, bo wszystko, co wywołuje uśmiech i w tym szarym naszym i takim polityczno-społeczno ciągle awanturującym się świecie potrzebujemy tych pozytywnych bodźców, więc wszystko, co jest jakimś takim, nie wiem, zgromadzeniem i kiedy się cieszymy i możemy się wykazać, jest okej. Okay. Ja myślę, że za chwilę zapytasz o utrudnienia drogowe, o to, że no ulice zamknięte i tak dalej.
Medal dwie strony ma, tak jest.
Ma dwa końce zawsze.
Tak. Tak, i ma dwa końce, ale z drugiej strony tak sobie myślę, mój Boże, to są imprezy zaplanowane, jesteśmy naprawdę w stanie albo zmienić plany, to nie jest środek tygodnia, to nie jest ruch poranny, niedziela czy sobota też są dniami, kiedy możemy wyjść z rodziną bądź uczestniczyć, bądźmy wyrozumiali dla siebie pozytywni i uczestniczmy po prostu w tym, bo w takiej gromadzie fajnie jest i w takiej wspólnocie, bym powiedziała, można dużo więcej uśmiechu niż w tym naszym codziennym narzekaniu, a i tak powodów mamy tak wiele.
To jest kwestia organizacji, myślę, bo samo wydarzenie wrażenie jest bardzo pozytywne, kolorowe. Ludzie przychodzą, patrzą, biją brawo, kręcą filmiki. To jest świetna
rzecz. Są ci, którzy uczestniczą czynnie, ci, którzy uczestniczą wiernie, oglądają. Tak.
Natomiast organizacja, tu w tym przypadku, no to jest, powiedzmy, ten przejazd z Gdańska, no więc na jakiś czas blokuje się całe Trójmiasto. Tylko, że tu jest na przykład, no nie wiem, powiedzmy na półtorej godziny, kiedy przejeżdżają. A mamy imprezę, jak mieliśmy Iron Man, który wraca teraz w ramach jubileuszu Gdyni.
Stulecia miasta.
Tak, pani prezydent przedtem mówiła, że absolutnie, a teraz zmieniła zdanie. I Iron Man blokuje miasto prawie na pół albo na więcej niż połowa dnia na przykład. No bo tam ludzie biegną, więc to trwa dłużej. Musimy zawsze się zastanowić, co jest lepsze dla nas, prawda? Bo tu jest pozytyw, promocja i tak dalej. Tutaj to, co mówi Karolina. Jest wiele uśmiechu. To jest ważniejsze dzisiaj w tym naszym świecie niż inne rzeczy. Ale z drugiej strony ktoś chce przejechać. Ludzie też żyją tutaj. My tu płacimy podatki naszej władzy za to, żeby ona nam służyła, a nie wszystkim innym dookoła.
Michał Stankiewicz, jeszcze krótko.
Ja też uważam, to jest kwestia balansu, kompromisu. Miasto w ogóle to sztuka kompromisu. Mi osobiście Mikołaje na mostach nie przeszkadzają, prawda? Jakby, no i wiele imprez blokuje też przejazdy, czy manifestacje wszelkie, nie wiem. A według mnie jest miejsce i na Mikołajów w mieście, i na procesję Bożego Ciała, i na manifestacje polityczne, i na maratony, na wszystko. Z umiarem, rozsądnie.
I kwestia organizacji, mądrości w organizacji.
I niech to będzie puenta naszej dzisiejszej audycji. Na wszystko można znaleźć miejsce, jeżeli się dobrze o tym pomyśli i podejdzie się do tego ze zdrowym rozsądkem i profesjonalizmem. Tomasz Gawiński, Tygodnik Angora, bardzo
kłaniam
dziękuję.
Kłaniam się, bardzo dziękuję.
Karolina Misztal, Dziennik Bałtycki.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia Państwu.
I Michał Stankiewicz, redaktor naczelny Biznesu Pomorze i Prestiżu Trójmiasto. To byli goście dzisiejszej strefy
dziękuję
komentarzy.
Bardzo.
Dziękujemy bardzo w imieniu swoim. Kuba Kaługa i Julii Baranowskiej, realizującej tę audycję. Do usłyszenia.
Strefa komentarzy.